Moim waszym gościem jest Tomasz Szuchart. Dzień dobry, Tomku.
Witam serdecznie.
Zacznę od, nie wiem, czy to będzie ostatnia, tak, chyba można powiedzieć ostatnia produkcja, może nie, to mi skorygujesz, ale o ostatniej produkcji, o której ja wiem, Dobry dom, który jeszcze się nie ukazał, ale zdjęcia już się kończą, twoje już się zakończyły. Czy z punktu widzenia to był najtrudniejszy obraz i film, w którym zagrałeś i najtrudniejsza rola?
Znaczy ja to tak nigdy nie lubię kategoryzować, wartościować, układać je pod względem trudności, no bo i boję się raz, że ustawiając się jakoś wysoko, to zdeprecjonuję sobie inne, które też były przecież nie zawsze łatwe, a z drugiej strony myślę sobie, że kurczę, to jest zawód, no ja to traktuję jako zawód, już od jakiegoś czasu sobie te priorytety tak poukładałem, że nie jest na pierwszym miejscu, tylko jest na odpowiednim miejscu, czyli gdzieś tam drugim, trzecim dopiero po rodzinie. Więc od tego czasu, kiedy sobie to też dobrze poukładałem, to mam wrażenie, że też trochę łatwiej ten zawód przychodzi. No bo
a był taki moment, że było przewartościowanie w drugą stronę, że to aktorstwo stało?
Tak, znaczy to nawet nie był moment, to był od tego się zaczęło.
Czy był taki moment, kiedy przewartościowałeś to?
Znaczy tak, no był moment, kiedy przewartościowałem, ale zaczęło się od tego, że tak naprawdę miałem to od początku źle poukładane. No, dla mnie praca była zawsze najważniejsza i przez taki długi czas tak naprawdę, od samego startu zawodowego do myślę, że spokojnie z 10 lat pracy zawsze była ona gdzieś była najważniejsza. Gdzieś nawet podświadomie, bo to nie był jakiś świadomy wybór. Ale bardzo mi zależało, ciężko znosiłem krytykę i różne opinie innych ludzi. Przede wszystkim się z nimi liczyłem, czego już nie robię, bo to nie ma żadnego sensu. Po prostu sobie pracuję teraz. I mam wrażenie, że też na pewno doświadczenie też sprawia, no im więcej porozmawiam ze starszymi moimi kolegami, z większym doświadczeniem, choćby z Agatą Kuleszą, z którą czasami sobie rozmawiałem o różnych sytuacjach, to tak naprawdę to doświadczenie pozwala ci również ten zawód po prostu uprawiać, ponieważ pewne mechanizmy w tworzeniu postaci, ale też warsztat, który się coraz bardziej wzbogaca, no jeśli o to dbasz, jeśli to rozwijasz, no to pomaga ci pewne rzeczy przejść łatwiej, ale też bezpieczniej, psychicznie po prostu. A ten projekt, którym rozmawiamy, jest trudny. Moja postać jest bardzo trudna dla mnie.
No, jest trudna, bo jesteś oprawcą w taką rolę masz i taką rolę grasz. Dlatego pozwoliłam sobie zadać to pytanie, ponieważ Wojtek Smarzowski powiedział takie zdanie, że łatwiej było mu jakoś ogarnąć swoje myśli w momencie, kiedy widział nagrania, scenę ze swojego też filmu, gdzie dziesiątki osób gdzieś próbowały zagładzić Żydów, tak, zabić Żydów, niż jeden oprawca, który przez lata katował swoją ofiarę. Mocne zdanie.
No tak, mocne zdanie. Znaczy ja generalnie jestem
dlatego
też
zapytałam o tą twoją rolę, można wyjść potem, no bo rola też trudna.
Znaczy ja przyjmując tę rolę, raz chyba nie do końca wiedziałem, z czym się będę musiał mierzyć. Kiedy Wojtek mi zaproponował, znałem dwie sceny z castingu, nie znałem jeszcze scenariusza. Ten scenariusz się później również zmieniał, więc w momencie, kiedy już miałem zacząć to grać, no to było coś, co wiedziałem, że będzie bardzo trudne, zwłaszcza, że też dalekie ode mnie, bo ja nie mam w sobie agresji do ludzi. Raczej nie potrafię się tak, znaczy to w ogóle nie jest nawet blisko mnie, ale tak sobie pomyślałem, że jeśli to wziąć, zwłaszcza, że tam nie ma jakiejś takiej taryfy ulgowej w postaci tego, że można tę postać w jakikolwiek sposób obronić. Tak sobie, nie żeby mi na tym mocno zależało, ale nie ma takiego wytłumaczenia nawet. Myślę nawet takiego pokrętnego tłumaczenia typu, nie wiem, jest alkoholikiem, w związku z tym wiemy, że czasami używka na niego działa i on w ten sposób, no to jest jakieś pokrętne, ale no jest jakieś wytłumaczenie tego, że może być agresywny, przemocowy. Tutaj to wszystko zostało zabrane przez Wojtka, więc po prostu jest to czyste zło. Więc sobie stwierdziłem, że no jeżeli mam to robić, a gdzieś jest taka myśl w tym projekcie, że chcemy pomóc ludziom, którzy po prostu kobietom, ale i mężczyznom, chociaż w mniejszym procencie, którzy są ofiarami przemocy domowej, no to musimy tę przemoc pokazać po prostu z takiej jak najgorszej strony. No więc ja w to wejdę jak najgorzej i stworzę po prostu psychola. No i mam nadzieję, że to wyszło w jakiś tam sposób. I dzięki temu, że pokażemy takiego człowieka, no ja mam takie zadanie, żeby go pokazać, no to to, co Agata Turkot, czyli partnerka moja, a główna rola, bo ten film jest tak naprawdę o niej, to też będzie miała, znaczy zmierzy się też z czymś naprawdę poważnym, w związku z tym pokaże to najprawdziwiej jak się da i w związku z tym będziemy mogli coś pokazać ludziom, którzy albo tej przemocy doświadczają, albo widzą ją gdzieś obok, ale nie potrafią powiedzieć i zareagować.
Wiesz, kiedyś dosyć często siedziałam właśnie w tym temacie, bieżąc różne reportaże i rozmawiałam z ofiarami przemocy różnej, i fizycznej, i tej psychicznej. To jest nieprawdopodobne, że ludzie mijają nas na co dzień na ulicy i nie widzimy, że one są, że one, czy w przypadku kobiety, są ofiarami przemocy, więc myślę, że o tym filmie będzie się mówiło w kontekście właśnie nie złego domu, ale dobrego domu, pod pozorem właśnie tej takiej przykrywki, że wszystko jest fajne. Wróćmy na chwilę do początku, bo powiedziałeś też takie zdanie w jednym z wywiadów, że przez długi, długi czas nie lubiłeś mówić o tym, z jakiego miasta, generalnie skąd pochodzisz. To jest niewielka miejscowość, sprawdziłam, 300 osób, 90 numerów, chyba że coś się zmieniło, się rozbudowało. Pytanie, czy to się zmieniło?
Myśmy nigdy nie wiedzieli, ile tak naprawdę, znaczy ja nigdy nie wiedziałem, ile jest w mojej wsi. Bardziej się
Sobowic,
to,
tak?
Tak, Sobowic. Bardziej się myślało o tym, jaka jest parafia, bo to często parafią się mierzyło, no bo to jest taki miernik na mniejszych miejscowościach, to raczej parafia ma te wszystkie zapisy, kto się urodził i kto umarł, więc to mówiło się rzędu parafii. No i cała parafia to miała no trochę więcej jednak, tam ponad 1000 osób. Natomiast rzeczywiście to były okoliczne również miejscowości, więc to tak, no to parafia to nie jest tylko jedna wioska. Wieś, którą przez długi czas mawiałem nawet po PGR-owska, no bo rzeczywiście był w niej PGR, ale jak to mi też mama fajnie wytłumaczyła kiedyś, że to nie jest do końca, bo to nie była stworzona wieś pod PGR, tylko ona była dużo wcześniej i ona ma historię dość nawet bogatą, jakąś tam, jakiś dworek, jacyś ludzie, ale później PGR w nią wszedł po prostu. No i taka wieś, ja się tam wychowałem, ale rzeczywiście miałem jakiś kompleks pochodzenia. Już to w liceum się zaczęło, kiedy trafiłem do takiej dobrej klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej w Gdańsku. No i okazało się, że wszyscy są, no poza chyba jedną jeszcze koleżanką, wszyscy raczej są z miast, większość z Gdańska. Tam jeszcze Strzewa, jej koleżanka ze Starogardu Gdańskiego, gdzie się urodziłem zresztą.
No więc nawet też dobrze pamiętam ten wywiad, że mówię, że bardziej mówię, że jesteś ze Starogardu Gdańskiego, prawda?
Tak.
Pomijając tą
tak,
małą...
Tak, mówiłem. No, jakoś nie wiem, chyba to było... To były moje rzeczy, które różne sobie wtedy w głowie układałem i jakieś bzdury, które o sobie myślałem. I na studiach bardzo często mówiłem, że w ogóle z Gdańska, ale tam też poznałem ludzi, którzy absolutnie byli dumni z tego, skąd pochodzą i byli z mniejszych miejscowości i mówili, bardzo chwaląc się tym, skąd są i skąd pochodzą. I ja wtedy też...
Bo to patrzysz czasami na człowieka z tych mniejszych miejscowości, że ile on musi mieć w sobie determinacji, żeby właśnie z tej, wiesz, niewielkiej wiochy przedostać się do takiego miasta bez żadnych czasami kontaktów, bez, wiesz, tego całego czasami bagażu doświadczenia i często również bez pieniędzy, żeby gdzieś zupełnie w innym świecie zaistnieć.
Tak. I to wszystko dotyczyło mnie, ale ja sobie przy okazji zrobiłem jakąś taką, nie wiem, chyba postać, która pomagała mi, nie wiem, wnikać w ludzi. To też jest jakaś sytuacja, że chyba potrzebowałem jakiejś może w tamtym czasie atencji, albo potrzebowałem być w jakimś centrum zainteresowania. No i tak sobie z tym radziłem. zapominając tak naprawdę, że najważniejsze w tym jest bycie w jakiejś takiej prawdzie, no w ogóle, już nie tylko w naszym zawodzie aktorskim, ale generalnie w każdym, po prostu w byciu człowiekiem warto nie kłamać sobie, jakim się jest. I zrozumiałem to na szczęście w porę i kończąc już szkołę już i o tym swobodniej mówiłem, kończąc szkołę teatralną i swobodnie o tym mówiłem i też zobaczyłem, że największą moją siłą jest właśnie moje pochodzenie i to tak naprawdę, co ja tam przeżyłem i dlaczego jestem taki, a nie inny, bo właśnie tam, a nie gdzie indziej się wychowałem, więc to się okazało moją największą siłą, więc potem ją dopiero zacząłem wyciągać, tą moją.
Droga z Pomorza do Krakowa, no jakby nie patrzeć, dziesiątki kilometrów, setki kilometrów. Ja lubię takie wspomnienia, ponieważ to właśnie pokazuje tą determinację, ta niewielka wieś i ty, i ten Kraków, i szkoła aktorska. I też pytanie, jak to się wydarzyło dla tych, którzy ciebie od tej strony nie znają, tylko teraz już wiesz, z głównych ról i z wielkiego aktora. Jako z tej małej miejscowości można byłoby się wyrwać i w ogóle jaką trzeba było mieć świadomość, że i takie nastawienie, że możesz się dostać?
Znaczy, to jest zawsze zbieg różnych okoliczności. W moim życiu w ogóle bardzo wiele rzeczy się wydarzyło przypadkiem. I nie mówię tego tak po prostu, nie wierząc w to, albo żeby kurtuazyjnie zabrzmiało, ale rzeczywiście wiele rzeczy powodowane były przypadkiem. Ale też ludźmi i trzeba czasem spotkać odpowiednich ludzi. Ja miałem w tej mojej miejscowości nauczyciela, który był moim wychowawcą, a później po prostu przyjacielem, który mi pokazał literaturę i muzykę i stworzyliśmy taki tam na tej małej naszej miejscowości, no taki coś na miastkę, takiego kółka
teatralnego.
No teatralnego, w ogóle to było miejsce takich spotkań młodzieży, no my tam nie mieliśmy za wiele możliwości, żeby, no to była ministrantura, to co można było ewentualnie mieć jako taką społeczność, harcerstwa nie było, no coś jeszcze, zespół sportowy, tak, jakiś LZS, jeszcze to był ewentualnie jakaś piłka nożna, a nie było takich innych jakby kół zainteresowań dla po prostu dzieciaków, nie, dla młodzieży, no i stworzyliśmy to, znaczy Stachu to stworzył, Szulist, który był moim wychowawcą, nauczycielem historii, ale też człowiekiem, który swego czasu, lata wcześniej, się dostał do szkoły Baduszkowej w Gdyni przy Teatrze Muzycznym, szkoły tak naprawdę no, takiej policjalnej szkoły aktorskiej, która tak naprawdę jest chyba najlepszą szkołą musicalową w ogóle w Polsce, tak na ten moment, tak mi się wydaje. Więc tam on jest z jakiejś takiej tęsknoty, że tam się dostał, ale tam nie poszedł. Może to też powodowało to że on chciał zobaczyć i ruszyć nas, ale też w stronę właśnie dramatu, literatury. No i tam później po prostu w przypadku się dostałem na OKR i to ogólnopolski konkurs recytatorski. Tam zająłem jakieś trzecie miejsce na województwie. Dwa jechały na Polskę, tam się juror pojawił przypadkowy, który nie pamiętam nazwiska, który powiedział, a może ty byś pomyślał sobie o zdawaniu do szkoły teatralnej, bo mi się podobało, jak to zrobiłeś, a ja mówię, o kurczę, pogadałem ze Stachem, Stachu mi pożyczył pieniądze na zdawanie do szkoły, zdawałem do Warszawy i do Krakowa, dostałem się do Warszawy i do Krakowa, wybrałem Kraków, bo dalej od domu.
Czyli jednak im dalej, tym lepiej.
Były konkretne decyzje, że jak już wyjechać, to już tak porządnie, żeby też się skupić na tym, co tam chciałem robić. Tam spotkałem ludzi podobnie, w podobnych zainteresowaniach, ale i podobnie złamanych jak ja, więc w tych wszystkich rzeczach się nagle odnalazłem. To znaczy, że te wszystkie moje poprzednie wybory to była jakaś droga, ale dopiero tam znalazłem ludzi, którzy podobnie myślą jak ja, więc mówię, o kurczę, to jest chyba to jednak to miejsce. Tam się zakochałem dopiero w teatrze, tak naprawdę w szkole teatralnej, no i tak małymi krokami. No. Później przez przypadek absolutnie dostałem się do filmu, bo koleżanka wysłała zdjęcie z dyplomu, na którym byłem w drugim planie i tak dostałem rolę do chrztu, rolę w teatrze pierwszą i potem angaż w tym teatrze w Łodzi dostałem, dlatego że zobaczyłem, opierając głowę, zmęczony po alkoholowej imprezie w szkole, oparłem głowę o gablotę i tam przeczytałem, że jest casting do roli w teatrze, czyli też kompletny znowu przypadek, że w ogóle to przeczytałem.
Jest jakiś pasmo przypadków.
Przypadków, które gdzieś tam wykorzystywałem, moment. No to znaczy, że jest jednak też Znaczy, że to jest złożona sytuacja, nie? To nigdy nie można mówić tylko o szczęściu, no bo trzeba mieć pewnie jakiś talent i umiejętności. Natomiast nie można mówić tylko o talencie i umiejętnościach, bo jak się czasem coś nie złoży, to...
Ewidentnie po tej imprezie polalkoholowej czy alkoholowej byłeś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.
Tak, i to było związane z tak. I tak do teatru się dostałem.
Okej, okay. Czy potem Krakowie już trochę bardziej zakochałeś się w swojej miejscowości, z której wywodziłeś się? Bo to mówili, że był ten przeskok i przełom. I pytanie też, jak dzisiaj wracasz i w ogóle, czy wracasz do tej miejscowości? Jak dzisiaj wracasz, to jesteś wielkim aktorem?
Wracam do miejscowości, bo tam mieszkają moi rodzice wciąż, więc wracam i tam odwiedzam. To nie jest też tak, że ja przez ten moment, kiedy ja nie mówiłem skąd jestem, to ja nie lubiłem tej miejscowości. To była bardziej kwestia wstydzenia się mnie samego i tego, kim ja jestem i skąd ja pochodzę, niż to, czym jest ta miejscowość i kim jest tam i ta miejscowość, co mi w ogóle dała. I to była malownicza, teraz trochę powycinali drzew, bo wszędzie wycinają, ale to jest bardzo malownicza miejscowość w środku lasu, nad jeziorem, więc to nie było tak dramatycznie. Ja bardzo dzieciństwo moje świetnie wspominam. Miałem moich kolegów, wszyscy nasi ojcowie pracowali w byłym zakładzie po PGR-owskim, więc wszyscy graliśmy razem w piłę i spędzaliśmy czas na podwórku. Więc prawda jest taka, że ja dobrze wspominam sobie to moje dzieciństwo w jakimś tam stopniu. Parę przemyśleń oczywiście i innych rzeczy, które były związane też z tą miejscowością i z tym, że po upadku takiego zakładu państwowego wielu po prostu ojców zaczęło pić albo w ogóle piło. No i to jak wyglądała ta miejscowość z tej innej perspektywy, to też jest inna sprawa, ale z takiego dzieciństwa, czyli tego, że mogliśmy spędzać od rana do wieczora czas na podwórku i robić w sumie tam różne rzeczy. Nasi rodzice pracowali ciężko w większości. Nie bywało ich w domu za dużo, no bo jednak praca, żeby utrzymać. No, też wielodzietne rodziny, no, ja miałem w moim przypadku czwórka dzieciaków była, więc no, nie chcę mówić, że było jakoś super dramatycznie ciężko, ja ani też nie chcę mówić, że było bajecznie. Pewnie było tak jak wszędzie, każdy sobie radził jak mógł, ale to nie była kwestia wstydu przed miejscowością, tylko wstydu mojego, chyba tego, kim ja jestem, albo kim chciałbym być. Ale a propos tego, że mówisz, do tego, co mówisz, czy jestem teraz wielkim aktorem, jak wracam, to...
Bo wiesz, bo przeczytam takie zdanie, że starasz się nie skupiać na sobie uwagi. Pytanie, czy jest to w ogóle możliwe i w ogóle jak to jest możliwe?
No, to jest... Są takie momenty, kiedy uważam, że dlatego nie lubię tych miejsc. To są wszystkie premiery i czerwone dywany, ponieważ ja tam się zmieniam. Ja to wiem, ja to już zauważyłem, ja to widzę i myślę, że tam właśnie jestem takim, którego nie chcę. Nie chcę się takiego widzieć i nie chcę takim być, bo ja tam właśnie jestem za głośny, za jowialny, za szeroki, za anektujący uwagę naokoło. Znam tysiące różnych małych topików do rozmów, znam small talki i potrafię z rękawa trzepać żartami, ale to wszystko robię za głośno i za ostentacyjnie, no czyli świadczy to o tym, że chcę na siebie jednak zwrócić uwagę. Nie lubię tego bardzo, dlatego te miejsca omijam i wydaje mi się, że w innych miejscach sobie inaczej z tym radzę i po prostu mogę być sobą takim, którego się lubię. Czyli takim, co też słucha i ten. A w tamtych miejscach im wydaje mi się, że tego nie umiem. Dlatego nie lubię tych miejsc i staram się omijać, a jak mogę nie przyjść na premierę, to korzystam z nich chętnie. Z tej okazji.
Ciebie aż tak dużo, tego bym nie powiedziała. Znaczy, dużo ciebie jest w filmach i nawet chciałam się zadać pytanie, czy w związku z tym, że reżyserzy cię bardzo polubili, a nie obawiasz się takiej trochę szuchartomanii?
Znaczy, to trzeba by spytać, a ta mama Łysza, czy mu to przeszkodziło, jak była Małyszomania. Nie, no, nie myślę, że to nie będzie
ale
w ogóle...
Ale nie mam takiego wrażenia, że wyskakujesz, nie mówię o rolach, tylko wiesz, tych ściankach, eventach, że wyskakujesz z każdej lodówki.
No, mnie to nie interesuje, dwa, że nie ustawiam swojej kariery, ale też moich zarobków nie uzależniam od bycia w mediach społecznościowych, co wielu już niestety robi. Znaczy, nie wiem, niestety, nie wiem, co powiedziałem, niestety. Może niestety dlatego, że mi się to nie zawsze podoba, ale generalnie nie mam nic do ludzi, którzy sobie żyją z mediów społecznościowych, ale uważam, że To też jest robota na pełen etat, więc jeżeli na pełen etat zajmujesz się mediami społecznościowymi, raczej twoim innym zawodem, czyli na przykład aktorstwem, myślę, że nie poświęcasz mu wtedy wystarczająco dużo czasu, żeby to robić lepiej. Tak mi się wydaje, że tego się nie da łączyć, bo to jest po prostu, wiem ile to czasu zajmuje bycie na przykład praca nad rolą, więc jeżeli widzę, że komuś świetnie idzie na Instagramach i no to raczej nie ma czasu na dobre przygotowanie do roli. Ale to są tylko moje jakieś teorie. Jeszcze chciałbym powiedzieć o tym wielkim aktorze wracającym do małej miejscowości. To wydaje mi się, że było bardzo ciekawe dwie sytuacje. Mam takie, jedna jeszcze moja babcia żyła. To ona dopiero to zrozumiała, bo zagrałem w jednym odcinku Ojca Mateusza. Umierałem tam. I ona po prostu oglądała to i to zobaczyła i wtedy powiedziała, że jestem wielkim aktorem. Czyli to jest a propos tego, kiedy się dopiero widzi. Ja byłem wtedy po trzech filmach chyba i też dużej roli głównej w serialu wtedy w Ratownikach, a moja babcia jakby oceniła moje wielkie aktorstwo wtedy, kiedy zagrałem w Ojcu Mateuszu, więc to jest też taka droga, a tutaj drugi coś chciałem powiedzieć jeszcze drugiego, ale jeszcze nie, może nie trzeba było tego mówić. Ale tak, to jest a propos tego aktorstwa, że to nie wracam chyba jako wielki. A wiem co chciałem powiedzieć. Ostatnio mojego pudla, bo mam pudla psa, pogryzł wilczur. I też wiem, że są ceny pudli w niektórych miejscach na rynku, takie nawet 12-15 tysięcy. Ja nie mam takiego drogiego pudla, żeby nie było, to od razu prostuję. Ale nie umieszkałem powiedzieć głośno, że ten pies był bardzo drogi, ale tak, żeby właśnie wszyscy usłyszeli, że ten pies jest bardzo drogi i jak on zginie, to jest po prostu, znaczy to był forma mojego gdzieś żartu, ale i złości, i wyzłoszczenia się. Nie śmieję się, że potem jest już legenda na wsi, że temu szuchardowi to musiało odwalić nieźle, jak sobie kupuje za 15 tysięcy.
Takie drogie psy i tak.
Ale to rzeczywiście jest nieprawda, nie mam tak drogiego psa.
A z tego, co mówisz, wiesz, to widać, że masz poukładane wszystko. Nie chcę używać może takiego teraz smutnego słowa balans, ale gdzieś ta równowaga. Podkreślasz ją w swoich wypowiedziach. Domyślam się, że nie zawsze tak było, ponieważ też otwarcie mówiłeś, a przynajmniej gdzieś to komunikowałeś o swojej terapii, którą właśnie przeszedłeś, czy jesteś w trakcie, czy ona się już zakończyła i jak jest?
Jedną przeszedłem, drugą jeszcze nie skończyłem. Tak.
Czy jesteś w procesie?
To się myślę, że proces, znaczy, co to znaczy być w procesie? No to jest tak, jakbyśmy sobie deprecjonowali nasze życie, kiedy ono samo w sobie jest cały czas w procesie. No. Czasami mnie właśnie śmieszą te wypowiedzi niektórych celebrytów, powiedzmy, no bo o nich najczęściej trochę, no oni są na widoku, więc trochę o nich możemy więcej wiedzieć, bo sami się ze swojego życia wyskakują, że zamiast swoich jakichś starych decyzji albo starych wypowiedzi, zamiast po prostu powiedzieć zwyczajnie, no zmieniam się, każdy człowiek się zmienia. Kiedyś myślałem tak, to dzisiaj myślę inaczej, to próbuję zrobić jakąś pseudofilozofię do tego, że a wiesz, bo teraz mam taką przemianę i coś tam ona powoduje. Nie, no po prostu się przyznaj, że inaczej myślisz. No. I moja terapia była na początku spowodowana później różnymi innymi rzeczami, ale sam początek to był po prostu jakieś tam niepokoje, stady lękowe, które miałem. Nie wiedziałem wtedy jeszcze z czym związane i po prostu poszedłem. Bardzo nie chciałem tam iść, bo jak każdy Polak z małej miejscowości uznawałem, że pójście do psychologa to jest jak pójście do zakładu psychiatrycznego, do czubków, do świrów i znaczy, że z życiem nie radzisz, skoro już musisz tak iść, co jest też no jednak niepomocne, no bo myślisz sobie o sobie wtedy jak najgorzej. Więc długo się broniłem przed tym, ale w pewnym momencie ktoś mi tam powiedział, że idź po prostu, sprawdź sobie, po prostu porozmawiaj. Może jak to nie będzie dla ciebie, to przecież nie musisz. No ale się okazało, że jest to bardzo dla mnie i dzisiaj polecam wszystkim, ale oczywiście licencjonowanych i profesjonalnych psychologów. Też nie rezygnować czasami po pierwszej wizycie, bo nie zawsze każdy psycholog jest dla ciebie. Nie z każdym złapiesz kontakt. Ja też musiałem, dopiero trzeci był moim super wyborem. Okazała się świetna pani psycholog, która mi dużo rzeczy poustawiała. Nie jest to oczywiście tak, że mi się życie z rąk wymykało, ale gdzieś mój organizm psychosomatycznie reagował na różne stany i okazywało się, że, no, że coś tam nie pasuje. No i okazało się, że rzeczywiście bezpieczniki mi wywaliły, jak to mówiła pani psycholog. Bezpieczniki są właśnie ważne i trzeba obserwować swoje ciało. Jak nagle ci coś w ciele szwankuje, prawdopodobnie jest to najpierw trzeba sprawdzić właśnie psychikę i mózg, bo częściej to się zdarza niż rzeczywisty problem.
Się leczysz na serce, a się okazuje, że nie, to tutaj jest problem.
Tak.
Na przykład.
Tak, trochę tak. No trochę tak. No i okazało się, że tak. Że mi to bardzo pomogło. Wydaje mi się, że poukładało wiele rzeczy, których nie miałem pojęcia, bo jeszcze jestem z pokolenia, gdzie nam nie tłumaczono wielu rzeczy. Jako dzieciom po prostu.
Myślę, że to była też taka ta presja, która w pewnym momencie była w kontekście swojego zawodu, no bo mówisz o stanach lękowych, więc domyślam się, że one też pewnie w jakiś tam sposób uniemożliwiały ci normalne funkcjonowanie.
No, przeszkadzały mocno. Inna sprawa, że ja starałem się je bagatelizować i nie zwracać na nie uwagi, a pomimo to, że to się wydarzało, to grałem cały czas, więc i nikomu nic nie mówiłem, więc prawda jest taka, że były 3-4 role stworzone kompletnie na takiej psychicznej, mentalnej rozsypce, o których nikt nie ma pojęcia nawet, że to się wtedy działo.
Tak może się zamaskować?
Z wieloma rzeczami się można zamaskować.
Może swoje umiejętności też służą.
Nie, no wracając takim szerokim może łukiem, albo nawiązując bardziej do domu dobrego i do tego, że bardzo często nie widzimy, kiedy się dzieje przemoc domowa na przykład. Bo te kobiety, no powiedzmy umownie kobiety, no bo najczęściej to są kobiety, w przeważającej liczbie przypadków to są kobiety, to potrafią się niesamowicie zamaskować. No. I o ile pewne fizyczne rzeczy możemy zaobserwować, jak któraś jest już pobita mocno, tak różnych psychicznych rzeczy nie jesteśmy w stanie zaobserwować, bo ta potrzeba gry na zewnątrz, że jest
super,
wszystko
świetnie.
Dobrze. Ta nasza dulszczyzna w spadku odziedziczona, że właśnie brudy we własnym domu trzeba prać, bo inni będą mówić, albo sąsiedzi, albo coś tam. Albo przede wszystkim przyznanie się, że to wtedy jest moja wina, nie? Albo ja przegrałam.
Przyzwolenie na to.
Ja coś przegrałam, skoro no i nie chcę się przyznać do jakiejś porażki. Trzeba też jasno powiedzieć, mam nadzieję, że ten film też nam to powie, że to nie jest niczyja wina i to jest przede wszystkim nie jest, znaczy wina oprawcy, to wiadomo, ale to nie jest nigdy wina tej ofiary, a już na pewno to nie jest, no w ogóle ta cała rozmowa o winie i karze, no to trzeba wyrzucić tutaj, nie jest żadna porażka przede wszystkim oraz żadna wina tej osoby, która jest ofiarą przemocy.
Wracając trochę do planu Dom Dobry, tak się składa, że miałam okazję porozmawiać trochę o tobie. Ponoć jesteś świetnym ojcem, tak mówią na planie.
To wszystkie moje planowe dzieci wypowiedziały się o tym temat.
W ogóle mówiłam, że jesteś taki, no, chciałbym być takim ojcem jak Szuszu, taką masz, tak?
Jak, ja Szuszu, tak, no generalnie chyba nikt do mnie nie mówi, no może mama mówi do mnie Tomek, ale Szuszu, tak. Tak, Antoniny Joanny Szuchar, trzeba się zapytać w tej sprawie, czy jestem dobrym ojcem. Ona już jest teraz 7,5-letnią wygadaną dziewczynką, więc ona może dużo rzeczy powiedzieć.
Ale wiesz, jakie opinie były takie, że wiesz, mówi, no, ja bym chciał być takim właśnie ojcem jak Szuszu, nie? No więc pewnie gdzieś, pewnie, nie wiem, czy Antonina, być może twoja żona, a może i razem gdzieś pojawiały się na planie, albo gdzieś te rozmowy były zasłyszane, skoro taka opinia funkcjonuje.
W dobie coachingu sprzedam 2 protipy na bycie świetnym rodzicem, a konkretnie 2, które ja stosuję do tego, że tak co sobie przegadałem z moją małżonką i powiedzieliśmy, że co byśmy chcieli, żeby to nasze dziecko miało. Oczywiście, że to nie jest do zrobienia, dlatego mówię coachingowe protipy, że ma mieć poczucie własnej wartości, coś czego ja nie miałem, ani nie miała moja małżonka, z różnych rzeczy wynikające. Natomiast drugie to i mieć poczucie humoru. I jestem przekonany, że uzbrojona w to jest w stanie sobie poradzić w życiu. Reszta nas specjalnie nie interesuje. Pewnie będziemy się złościć, jak się nie będzie uczyć, ale naprawdę nie musi się uczyć.
Tak. Wiesz, jeszcze trochę nie ten moment.
Nie ten moment pewnie się zaczyna, ale to nie jest dla nas najważniejsze. No i ostatnio ją uczyłem ironii. No bo bardzo śmieszna historia, bo opowiadałem mi kiedyś dowcipy różne i sprawdzałem na różnym etapie, kiedy łapię jakiś dowcip. No to rzeczywiście było przez jakiś czas nie łapała, potem zaczęła łapać, ale o zwierzętach tylko te o zwierzętach ją śmieszyły. No to był jej żart. No ale potem jakoś ironię, ona musiała to usłyszeć kilka razy, po prostu to słowo, ironia czy sarkazm, jak padało w rozmowach. I ona kiedyś przyszła do mnie i się zapytała, nie wiem, może rok temu, to 6 lat miała, i się pyta właśnie, tato, co to jest ta ironia. No i ja tak po prostu bąknąłem, nie wiedząc tak na szybko trochę, że mówię, no nie wiem, a była straszna plucha na zewnątrz, tak padał deszcz, siąpiło, jakaś taka jesień nasza brzydka. I mówię, no jakbym coś raz wyszedł na zewnątrz, powiedział, że to jest chyba najpiękniejsza pogoda, jaką w życiu widziałem, nie? Mhm. I ona tak, aha, nie? No i następnego dnia przyszła i była taka biała ściana u nas w domu obok i ona tak się oparła, zobacz, to jaka piękna czarna ściana. Więc ona się uczy. Już wie, że coś jest odwrotnie, jeszcze nie wie, jak to stosować, ale...
Ale to fajne.
Myślę, że hoduje małego potwora. Jak ona będzie uzbrojona w ironię, to będzie ciężko już wychowywać.
Często, słuchaj, uczeń przerasta mistrza, więc...
I z jednej strony mam taką nadzieję i trzymam mocno kciuki, żeby jej się to udało, ale wiem, że będziemy się nieźle spierać. Nie, no, kocham ją najbardziej na świecie. No, to jest, nie ma dwóch zdań. Ale to dobrze, że tak mówią. No, to znaczy, że muszę to jakoś reklamować, no bo nie wiem, czy widzą, bo specjalnie córki na plan to nie zabieram. Raz była chyba ostatnio.
No to widzisz, może takie wrażenie zrobiło.
Może to, jak o niej opowiadam, no może to jest. No ale to pamiętajmy, że ludzie potrafią różne rzeczy opowiadać. Mhm.
Czy to jest jakąś jeszcze tajemnicą, że będziesz miała drugie dziecko, czy nie?
Nie, już nie. Nie, już nie, w tym momencie nie. Nie, no tak.
Dyplomatycznie zapytać?
Spodziewam się, tak. Nie, już powolutku, tak, już raczej mówimy wszystkim. No, tak, no spodziewamy się drugiej córki. Mam nadzieję, że wszystko się wydarzy dobrze. No, rozwiązanie.
Taki bobiniec, nie?
No tak, zdecydowanie. A ja jestem panną, no. Także jestem też trochę kobietą przecież. Nie, no i... Chyba nawet dobrze. No córce się bardziej podoba perspektywa posiadania siostry niż brata. Żonie też, bo mówiła, że zawsze chciała mieć od razu córeczkę drugą. Z tego, co wiem, jak moja mama, ja by się drugi urodziłem, najpierw mam starszą siostrę.
Ile was jest w domu? Ile było?
Czworo. Są skrajne siostry i ja z bratem jesteśmy. Ja jestem drugi. No jak moja starsza siostra się rodziła, to potem w drugiej w kolejce była mama w drugiej ciąży i też podobno chciała mieć córkę, bo miałem być Moniką. Potem moja siostra młodsza jest Monika. No ale to jest ciekawe, że mówię, kurczę, przecież miałaś już córkę, więc dlaczego chciałaś mieć drugą? Nie chciałaś mieć syna? No tam, oj tam, no coś tam. A teraz widzę, że mamy podobną sytuację. No i jakoś żona absolutnie mówi, że ona by chciała mieć drugą córkę, no więc... Ja nie miałem jakiegoś specjalnie potrzeby.
No, wiesz, kwestia tego, żeby dziecko było zdrowe, tak?
Tak. Więc ja nie, że bardzo w syna celowałem i bardzo bym chciał. No nie. Jakby bardzo, bardzo fajnie, że mam. Mhm. I perspektywę drugiej córki.
Drugą opinię, którą ci powiem z planu, to jest to, że ci, którzy jeszcze ciebie dokładnie nie znali, znaczy nie znali, w sensie nie przeszli z tobą w takie inne relacje, to jest to, że ciebie się bali, tak mega dystansowali, taki byłeś zdystansowany, a potem się okazało, że jesteś taki, nie wiem jakiego słowa użyć, wrażliwy, ciepłarki, prosto linijny, a nie myli mnie z żadnym prostackim, tylko taki fajny, prosty.
Znaczy to, prostacki też potrafię być, to jest inna sprawa.
O, ale tego nie sprzedali.
Nie, no jakby... Im dalej w las, im dalej i dłużej żyję, tym uważam, że jakby formułowanie takich najprostszych prawd jest raz, że trudne, ale dwa, że kierować się nimi też jest trudne. I ja staram się chyba w to celować. Miałem taki etap intelektualizmu. Nie uważam, że jestem jakiś specjalnie głupi. Jakąś wiedzę posiadam, ale jednak miałem też tendencję, żeby nagle wielokrotnie złożone zdania budować i używać trudnych słów, jak nasi komentatorzy, co drugie słowo sportowi, bo mamy euro, używają antycypacja, bo się gdzieś nauczyli i teraz używają, bo im się podoba. No śmieję się trochę, nie? Ale nawet wczoraj chyba kolega mi wysłał, mój przyjaciel, SMS-a, że gdyby nie polscy komentatorzy, to bym nie znał, to bym zapomniał słów aniżeli i helweci, bo wczoraj Szwajcarzy grali. Także tak, no, miałem taką tendencję, żeby używać trudniejszych wyrazów słownikowych i wielokrotnie zbudowanych, złożonych zdań.
I wtedy budowałeś dystans.
I budowałem dystans, ale też wiedziałem, że to nie jestem ja do końca. Dwa, ja mam czarny humor. Trzy, moja morda jest jaka jest i ona czasami jest szczególnie na poziomie zero, kiedy mam naprawdę punkt zero i myślenie o niczym. Ona nie jest zerowa. To się później dowiedziałem, no bo są ludzie, którzy jak mają zero emocji, wyglądają jak zero emocji, a ja jak mam zero emocji, to wyglądam albo na złego, wkurzonego, albo na burmuszonego. Więc, a że często mam ten stan zero, bo resetuję mózg przed kolejnym wyzwaniem, no to tak podchodzą i się zastanawiali, o co chodzi. Też często mnie na ulicy ludzie zaczepiali, czy mi nie dać właśnie w tę mordę. Dresiarze, tak, bardzo często. I okazuje się, że są mordy, które częściej ściągają na siebie agresję i to jest moja zdecydowanie. Ja mijałem ich i też fakt, że no nie jestem bez winy, bo ja lubię patrzeć człowiekowi w oczy i każdemu patrzyłem w oczy. I podobno to spojrzenie właśnie jest prowokujące, mimo że z mojej strony wewnętrznie uważam, że całkowicie neutralne, ale jednak prowokujące. W związku z tym tego się już nauczyłem, ale też nauczyłem się nie przejmować tym specjalnie. No. Mam czasami gruby humor też czarny i to...
A jak rozładowałeś takie napięcie, no jak dresiarze do ciebie podchodzą?
No bo ludzie muszą właśnie spędzić ze mną dłużej niż 2 godziny, nie? Wtedy poznają.
No, ale z dresiarzem raczej nie spędzałeś 2 godziny.
Nie, ale to z dresiarzami to się biliśmy czasami, nie? No,
tak? Tylko, że, myślałam, no, tak, że ale dyplomatycznie to... jednak. Brałeś ich dyplomatycznie.
Myślę, że tutaj największy dyplomata sobie czasami nie poradzi na ulicy, bo jak masz dostać w mordę, to dostaniesz i nie ma gadania. Chociaż próbowałem czasami rozmawiać. Tak czy siak, ja bardzo nie lubię, jak przyszła już tak doba SMS-ów, to zauważyłem, że zmieniło się to w ostatnim czasie i to też świadczy o niesamowitym rozwoju emotek tak zwanych, że po prostu w nich jest całe mnóstwo już emocji, które można wyrazić. Nie? Kiedyś to były tam 3 emotki, teraz już jest 1500. I można tak naprawdę, z jednej strony mówią o tym oczywiście ludzie, że to jest po prostu upraszcza, że ludzie do tej prostoty ciągną jeszcze bardziej, że już chcą tylko po prostu znakami, sygnałami sobie dawać. Może też w tym coś jest. Pytanie, czy nie wracamy do pisma obrazkowego. Natomiast inna sprawa, która mnie zaczęła drażnić w tych SMS-ach jest to właśnie, że ja często w SMS-ach i właśnie w słowie pisanym żartuję. Mhm. I zauważyłem, że kiedyś nie było żadnego problemu. Ja nie używałem żadnych znaków interpunkcyjnych, no bo też stwierdziłem, że szybciej po prostu. Ja nie jestem jakiś szybko piszący, więc żeby pisać szybko, to je omijałem. Często z małej literki pisałem początki zdań i takie tam rzeczy. Ale przecież ludzie to rozumieli. I do pewnego momentu, jak się okazało, bo już tak mniej więcej 2010 roku, jak nie dorzuciłeś buźki, że to był żart, albo mrugnięcia okiem, to ludzie naprawdę się... I zastanawiałem się, czy to wynika z tego, że ludzie mają coraz mniejszy dystans do siebie. Na pewno też. Ale też przestali odczytywać po prostu taką ironię zwykłą. I tak jak z moim najbliższym gronem w ogóle dalej nie stosuję żadnych znaków interpunkcyjnych oraz emotikonek, tak wiem, że jak często piszę z kimś, co się ledwo jeszcze znamy, albo fajnie nam się rozmawiało na planie, ale mamy jakieś wymianę, no to dorzucam po prostu ten średnik z buźką, z nawiasem, na takiej zasadzie, że słuchajcie, bo ja żartuję. Nie? I myślę, że jest to jakiś problem naszych czasów, gdzie po prostu jest coraz więcej...
Jeszcze sam się w ogóle trudno połapać, bo nie wiem, że złożyłeś o kropce nienawiści.
Tak, kropce nienawiści?
Tak, nie, że jak się stawia kropkę, przynajmniej w tym młodym pokoleniu, być może już to zniknęło, ale była taka historia, pisałam sobie za to swojego syna i stawiałam na końcu zdania kropkę. Absolutnie nie mogłam tego robić, bo to nie dość, że jesteś dziadersem i opowiadasz wszystkie inne historie, to kropka zaczęła kropkę nienawiści.
A, może. Jest wykrzyknikiem jakby? Ta kropka? No, nie wiadomo.
Tak. Bo nie, więc z dwojga złego to chyba lepiej bez tych znaków interpunkcyjnych.
No może, ale jak widzę w odpowiedzi, że ktoś już tam jest trochę nadąsany i obrażony, to ja mam takie, ojeju, człowieku, przecież to jest żart. Ale mówię, no radzę sobie i na planie dużo osób, chociaż ostatnio koleżanka mi powiedziała, planowa, że powiem ci, Szuszu, że masz taką umiejętność, że tobie dużo więcej uchodzi. To znaczy, że mówię pewne rzeczy, których jak ktoś inny by powiedział, to mógłby być posądzony o pewne rzeczy. Znaczy nawet nie posądzony, że właśnie za wulgarność albo coś tam, a że u ciebie to jakoś uchodzi, bo masz jakiś taki wdzięk w tym wszystkim. No bo ja mam taki sposób wyrażania od zawsze, to nie jest jakieś wymyślone. Oczywiście tutaj nie mówimy o żadnych sytuacjach mobbingowych, ani sytuacjach rasistowskich czy antysemickich, bo to nie jestem ja i to też nie o takie rzeczy chodzi, nie? Czy seksistowskie. Natomiast rzeczywiście no, mam taki cięty język, no i czasami tak lubię powiedzieć, szczególnie jak ktoś mnie irytuje, że po prostu coś źle robi. A też już wiem, że coraz rzadziej można mówić, bo okazuje się, że to kogoś może zamknąć. No ale jeżeli jesteś nieprofesjonalistą, a dla mnie profesjonalizm jednak zostaje cały czas wysoką wartością i lubię, jak ludzie po prostu się do roboty przygotowują, bo dzięki temu też nie dość, że sprawniej idzie, to możemy szybciej skończyć, jeżeli można, ale też możemy mieć więcej przerw na to, żeby na przykład sobie pogadać i być ludźmi. A jeżeli ktoś jest wiecznie nieprzygotowany, no to mnie to drażni. I okazuje się, że teraz mam kolegę reżysera, który powiedział, że po prostu jest nieprzygotowana osoba do roboty. Nie wiedziała w trakcie roboty, jak się nazywają postaci w scenariuszu, a była po prostu osobą z kostiumów, szefem kostiumów. I okazało się, że jeszcze został posądzony o mobbing, bo w brzydki sposób zamykał go, no bo powiedział mu, że jest po prostu amatorem. To też jest absurd, który ja staram się punktować, no bo to...
To nie jest ta granica, tak?
Bo to tak nie powinno być, no bo ja w tym momencie też bym zdecydowanie na pewno taką osobę pojechał w jakiś sposób. Po swojemu oczywiście, nie personalnie, że jesteś taki i owaki, no ale wytknął brak profesjonalizmu, no i to lubię
robić. Kwestia szacunku też do innych, którzy są na planie i którzy przygotowali się. Jak przeżyłeś te czasy pandemii? Bo to też był taki ciekawy moment w twoim życiu, bo ty grałeś. Wesele, prawda?
Tak.
No właśnie, tak właściwie przeszedłeś tą pandemię, nie przechodząc jej, chyba.
Znaczy był taki moment, kiedy wszystko stanęło. Ale nie wiem, wtedy mieliśmy świetny pomysł i żałowaliśmy, że wpadliśmy na to z żoną za późno, bo mała była mała, znaczy córa nasza. I wzięliśmy kamper i pojechaliśmy na dziko jeździć po naszych wielkich jeziorach, po Mazurach. I wbijaliśmy się kamperem na byłe jeszcze biwaki, które były nieczynne i z których nas nikt nie przeganiał, więc mieliśmy cały świat dla siebie. I to była bardzo fajna opcja. I dużo jeździliśmy na rowerze i do lasu chodziliśmy. Mhm. Bardzo to był, w ogóle tę pandemię też dobrze wspominam, dlatego że chyba też tak naprawdę w tym ojcostwie się zakochałem, bo mało, no i ile, no bo to już było ile lat temu już, ja to wyrzuciłem z pamięci, 3-4?
3 na pewno.
No, więc mała no, na pewno chodziła, ale to jeszcze był ten zachwyt światem, że wszystko, liść, bo, no, to jest jaskółka, a to. I to było takie piękne, bo myśmy po prostu sobie chodzili, tak świat objaśniali i sami, znaczy ja pierwszy raz chyba od czasu dzieciństwa się zachwycałem w ogóle przyrodą, nie, mchem. No kto się dzisiaj zastanowi, przyjdzie kurde i dotkiem chunie. A ja to naprawdę miałem. Mówię, kurczę, zobacz, jaka fajna ta poduszka, nie? Tylko, że są takie suche, nie? Niestety to też problem, że zacząłem zauważyć, jaka jest sucha wyściółka leśna. Ale no śmieję się, że ten czas bardzo fajnie spożytkowaliśmy na takie wychowywanie dziecka i samozachwyt też nad sobą też trochę, bo też to dużo o nas powiedziało, na jakiej jesteśmy kondycji.
O was w sensie też jako małżeństwo?
Tak, czy? Tak. Znaczy małżeństwie, no i przede wszystkim też my sami, nie? W tym małżeństwie, każdy z nas osobno, w jakiej jesteśmy kondycji. A byliśmy w różnej kondycji i to rzeczywiście to też mi dało imperatyw, żeby pójść na przykład zobaczyć na terapii pewne rzeczy, bo przegadać chociażby, nie? Czy to jest jakiś kierunek, czy coś, nie? To była leczniejsza pandemia tak naprawdę. Znaczy ona te efekty przyniosła później, jak już się pandemia skończyła, ale...
Była zaczątkiem czegoś.
Ale była czymś,
zmiany.
Tak. No trzeba było posiedzieć w domu, pokonfrontować się i zobaczyć, co my w ogóle chcemy robić. A mam wrażenie, że teraz mamy z żoną najlepszy czas ever, a jesteśmy 17 lat razem, nie? Więc to jest fajne.
Nieźle. No. Rozumiem też.
No. Znaczy, może jestem krócej, ale razem jesteśmy, tak, 17 lat już. 18 będzie, w grudniu się zacznie.
Powiedziałeś o tych lękach swoich. Czy dzisiaj jest coś takiego, czego się boisz?
No, mnóstwo rzeczy się boję. No, bo nie da się nie bać, jeżeli po prostu jesteśmy karmieni zewsząd też tym strachem. No, polityka strachu jest niesamowita. No, jakby
no, ale to, co robią... w pandemii, wiesz, bali się, że się zarabiają, tak?
No tak, ale też to, co robią politycy wszelkiej maści, to jest też przerażające. No, Zresztą to jest słowo, które używam, chociażby przerażające. Nie chciałbym go używać i nie chciałbym używać słowa masakra, bo wiem, że kiedyś to bywało używane do naprawdę zabicia.
Najcięższych.
Tak, do najcięższych rzeczy, a teraz
i wszystko jest masakrą, tragedią.
No, tragedią, nawet już, nawet holokaust nawet jest już używany w niektórych sytuacjach. Niekonkretnie związanych z Zakładą Narodu Żydowskiego. Więc to jest w ogóle jakieś... No wszędzie są te wypadki. Ja rozumiem, że media docierają, że dziennikarze docierają do tego, co się dzieje, tylko że bardzo często to są rzeczy, które najbardziej karmią. No to są te, kiedy był wypadek samochodowy i zginęła trójka osób, a nie, że chłopaczek z Polski zdobył w Chinach olimpiadę matematyczną, wygrał, tak? No nie widziałem, żeby o nim było. Parę mediów wspomniało o takim chłopaku, co z chemii chyba był. No, mamy sukcesy na takiej niwie naukowej na przykład. Oni nie ma w mediach ogólnie, w ogóle. Natomiast o każdym wypadku samochodem się dowiesz po prostu, gdzie zginęła jakaś osoba. Nie mówiąc, już mówię o takich poważniejszych rzeczach jak granica i inne rzeczy. I wojna w Ukrainie. Wydaje mi się, że to jest jakaś odwrócona proporcja. Ich bardzo bym chciał, i żeby trochę takich pozytywniejszych rzeczy było. No. Że gdzieś jakiś, nie wiem, jakiś nasz pisarz dostał jakąś nagrodę, że... No to brakuje mi tego, nie? Żeby trochę mówić o czymś innym, bo my przez to te lęki zbieramy, a my je zbieramy i wtedy no...
I wszystko nas otacza, i wszystko jest
Więc
źle,
tak, więc boję się, bo boję się, bo teraz, znaczy przede wszystkim pierwszą rzeczą, której się boję, to jest moja przyszłość mojej córki, no. Bo to jest, co mi tylko spędza sens powiek, w jakim ona świecie będzie żyła. Oczywiście nie mam do tego żadnego wpływu. No mam taki, że o, dzisiaj powiem to u ciebie, powiem, co mnie boli i mam nadzieję, że ktoś to obejrzy i zmieni, co oczywiście też jest tylko żartem albo czymś marzeniem, bo przecież wiadomo, że się nic nie zmieni w tej kwestii, bo nie ma takich tendencji i to się nie ogląda i nie klika. Natomiast chciałbym, żeby świat dla niej był jakiś milszy niż katastrofa klimatyczna, niż wojna bliska i coś tam. Więc o to się boję, tak, zdecydowanie. Ale staram się...
To mogło widzieć właśnie moje, wiesz, nasze pokolenie, tak, i poprzednie. To już trochę przyłożyliśmy się do tego. A na koniec jeszcze jedno pytanie, bo Dom Dobry będzie. Jeszcze nie teraz, ale niebawem. A gdzieś jeszcze cię zobaczymy? Nie wiem, czy już możesz mówić o tych nowych projektach.
No, a miałem bardzo intensywne półtora roku teraz, tak naprawdę od Wielkiej Wody, którą zrobiłem jakiś czas temu, to tak się trochę mi pootwierało różnych rzeczy na rynku. Zrobiłem dwa mikrobudżety. Jeden o przemocy w ogóle w szkołach teatralnych. Jeden zrobiłem też o takim, też w sumie o przemocy w jakimś tam stopniu, ale w rodzinie, w jednostce rodzinnej, ale takiej innej przemocy niż fizycznej, takiej bardziej jednak psychicznym zacieśnianiu pętli. I filmy te będą na pewno niedługo. Tak, skończyłem zdjęcia do drugiej Krucjaty, która mi się okazała po wejściu na Netflix, dostała nowe życie i stała się sukcesem jakimś, co Wojtka robiłem. No oczywiście wielki projekt katastroficzny, 5-odcinkowy serial o katastrofie Promuchewelius z Jankiem Holoubkiem kończymy. Tam też na pewno będę. Co ja robię jeszcze? A teraz robię jeszcze serial 8-odcinkowy dla Disneya. Co jest też wydarzenie, bo jeszcze nie było polskiej produkcji dla Disneya. A gram tam główną rolę i to się dzieje. Kryminał na kanwie powieści Krajewskiego Śmierć Breslau, więc trochę tam jest rzeczy pozmieniane, bo jest adaptacja, natomiast tak ogólnie. I tutaj też Leszek Dawid robi, więc bardzo fajnie, że mi się udało popracować właśnie z Dawidem, czy właśnie z Wysmarzowskim, czy z Holoubkiem znowu, bo to takie fajne nazwiska. Wciąż jednak nie pracuje ze mną kobiety. Nie zapraszają mnie do swoich produkcji.
To może potem się zmieni. Od razu to wybijemy.
Nie wydaje mi się.
Będzie się klikało.
Jednakowoż jest tam dość duża przemoc, ale w stosunku do kobiet, więc nie wiem, czy mi to...
Wiesz, mamy właśnie to, trzeba, wiesz, wytłuścić i tak dalej, na to zwrócić uwagę. A z którą chciałbyś pracować?
Z w ogóle, z każdą, która ma ciekawy pomysł, no bo przede wszystkim to się bym chciało.
No są jakieś, wiesz, nazwiska, które, do których nas bardziej ciągnie, a do których czasami mniej, albo się na tym
Na pewno ze Smoczyńską w najbliższym teraz, tak w takim pierwszym nawet rzucie, chociaż byłeś z tego, dlatego że po prostu znam ją też prywatnie i wiem, że jest po prostu świetną osobą, a znam jej również partnera. Bardzo mamy podobne poczucie humoru i uważam, że to jest taka fajna by była przygoda, no. Ale no wiem, że Jaga jest na pewno zajęta teraz i w ogóle no, dużo rzeczy robi. Teraz zaczęła za granicą robić, więc to też już są inne sytuacje, no bo jak już robisz na innym rynku, to zdecydowanie pewnie tam będziesz szukał, może to będą anglojęzyczne produkcje tylko, no nie wiadomo. Nie wiadomo, jaki to jest powrót, nie wiadomo, na jakim tam jest etapie, tego nie wiem, ale swoje jest, myślę, młodych też reżyserek, ale to ja przecież nie będę się teraz tutaj
Ale zostawiamy trzy kropki.
Wewnętrznią na ten
jak
na
się
ten
spełni, temat. To mam nadzieję, że przyjdziesz, opowiesz, między innymi, no tak. Jak się pracowało z kobietą. Jednym podsumowując to, można powiedzieć, że szuszumania chyba teraz to już tak inaczej to nazwę trwa i niech trwa, bo w tym też nie jest absolutnie nic złego.
No, znaczy ja zawsze jednak jak Polak mam tę taką dozę lęku, że jak to już zostanie określone jakąś manią, to za chwilę, że wyskakuje z lodówki, a za chwilę ja nie będę miał roboty, bo wszyscy powiedzą, dobra, przecież ty pracujesz.
To odwołujemy.
Nie, no śmieję się, ale mam nadzieję, że wcześniejsza praca, którą gdzieś wykonałem i kiedy nie było tak kolorowo, że miałem dużo roboty, ale konsekwentnie jakby do celu, mam poczucie, że jestem teraz na takim etapie, że naprawdę parę osób mnie kojarzy i parę osób chce mnie zatrudniać, więc ja się bardzo cieszę.
Tomek, wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Również.